Drodzy, po dłuższej jednak przerwie, bo myślę, że to już będzie ponad miesiąc, powracamy do rozważania z Ewangelii Jana. Nasze rozważania zakończyliśmy w dosyć takim trudnym momencie, zarówno dla Pana Jezusa, jak i dla Jego 12 uczniów. Żeby nam troszeczkę przypomnieć to, co działo się do tego momentu, który dzisiaj będziemy rozważali, to jak może pamiętamy w Ewangelii Jana w rozdziale 6, w wersecie 2 czytaliśmy, że szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Natomiast w wersecie 14 czytamy, że wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. I to był taki moment, że do tej pory tych uczniów poza 12 było niewielu, ale przez to, co czynił Jezus, spowodowało, że nagle ta grupa zaczęła bardzo szybko rosnąć. Ale w pewnym momencie ci ludzie, którzy przyłączyli się do Pana Jezusa, oczekiwali, albo mówiąc bardziej drastycznie, zażądali od Jezusa znaku. O czym czytamy w 6 rozdziale od wersetu 30. Rzekli tedy do Niego: jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. Mówiąc krótko, to wszystko, co się wydarzyło, to nakarmienie paru tysięcy ludzi, nie przekonało tych ludzi tak do końca, czy Jezus jest Mesjaszem. Dlatego zadali Mu pytanie: czy pokażesz nam większy cud, niż uczynił Mojżesz na pustyni? W tym momencie Pan Jezus, znając ich myśli i to, co kryje się w ich sercach, powiedział im o tym, że On jest chlebem żywota. I tutaj następuje reakcja uczniów, którzy nie byli już tłumem, ale nie należeli do tego ścisłego grona. W 66 wersecie 6 rozdziału czytamy: od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I temu wszystkiemu przyglądali się uczniowie, którzy tworzyli tych grono 12 apostołów. Z jednej strony usłużyli tym wszystkim ludziom, którzy byli głodni, z drugiej strony widzieli i słyszeli pytania tych ludzi, ich zachowanie. I w pewnym momencie Pan Jezus widział, że również oni zaczynają mieć wątpliwości. I zadaje im Pan Jezus dość trudne pytanie, o czym czytamy w 6 rozdziale i 67 wersecie. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Apostoł Piotr, jak to miał w zwyczaju, wychodzi przed szereg i w imieniu pozostałych składa wyznanie wiary, powiadając od 68 wersetu: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wspaniałe wyznanie. Ludzie, którzy już przeszli pewną drogę z Jezusem, którzy widzieli innych ludzi, którzy najpierw entuzjastycznie do Niego przychodzili, a potem odeszli. Ale Pan Jezus zakończył tą swoją wypowiedź trudnymi słowami, których apostołowie w tym momencie jeszcze nie rozumieli. A mianowicie od 70 wersetu czytamy: Jezus odpowiedział im: czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. I w takich okolicznościach zakończył się rozdział 6. Kiedy byśmy, jeżeli będziecie mieli czas w domu, przeczytajcie sobie, jeśli moje przemyślenia są niewłaściwe, przyjdźcie za tydzień, powiedzcie: pastorze, tak nie było. Ale ja, czytając rozdziały od 7 po 9, zauważyłem, że w tych dwóch rozdziałach Pan Jezus jest sam. Nie wspomina się w ogóle o Jego uczniach. Wspomina się o nich dopiero w rozdziale 9, w pierwszych dwóch wersetach, gdzie czytamy, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego. Zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem nie było tak, że to, co wydarzyło się w rozdziale 6, a więc ci odchodzący ludzie od Jezusa, czy nie było to na tyle mocną rzeczą dla samego Jezusa i uczniów, że przyszedł taki moment, kiedy potrzebowali takiej chwili samotności na to, aby przemyśleć, aby zastanowić się, co dalej z tym wszystkim zrobić. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to znamienne, że odchodzą ludzie i w pewnym momencie Pan Jezus po wyznaniu wiary zostaje sam. Dla ludzi, którzy stali obok i przypatrywali się temu wszystkiemu, mogli to ocenić w następujący sposób. Po początkowym sukcesie Jezusa, kiedy nie tylko uczniów przebywało, ale także tłum był coraz większy, służba Jezusa zaczęła tracić na swoim znaczeniu. A więc po euforii nastąpiło załamanie. Według tych ludzi Jezus powinien jak najszybciej zmienić swoją strategię działania, aby z jednej strony starać się zatrzymać przy sobie tych, którzy jeszcze zostali, a następnie zrobić wszystko, aby na nowo pozyskać tych, którzy odeszli i tych, którzy jeszcze nie byli Jego uczniami. Skąd taki wniosek? Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 7, od wersetu 3 mamy rozmowę braci Jezusa właśnie z Nim. I czytamy, że bracia powiadają do Niego tak. Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. A więc oni też zauważyli ten sukces początkowy swojego brata, ale też widzieli, że w pewnym momencie nastąpiło załamanie i powiadają, odejdź stąd po to, żeby pozyskać następnych uczniów. Natomiast Pan Jezus był najbardziej spokojnym człowiekiem w tej całej sytuacji. Ponieważ Pan Jezus miał dosyć jasno określony cel, jaki zamierzał osiągnąć. W 7 rozdziale i 6 wersecie czytamy odpowiedź Pana Jezusa. Wtedy rzekł do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Pan Jezus całkowicie swoje życie poświęcił realizacji Bożych planów i Bożych zamierzeń, natomiast nigdy nie realizował siebie. Dla Niego najważniejsze na ziemi było to, aby zrealizować wolę swojego Ojca. Po drugie, kiedy spojrzymy do wersetu 18, 7 rozdziału, czytamy tam. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Tak postrzegali go jego bracia. Jeśli chcesz być znany, to się nie ukrywaj. Ale Pan Jezus powiada dalej tak. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Przez całą służbę swoją tutaj na ziemi Pan Jezus starał się wywyższać, a mówiąc takim językiem biznesowym, promować zawsze swojego Ojca, a nie siebie. Pan Jezus nie wskazywał na siebie, ale na Ojca, na Tego, który Go posłał. We wszystkim, co robił, we wszystkich słowach, zawsze przysparzał chwały swojemu Ojcu. Co ciekawe, również chrześcijanie powinni mieć taki cel w swoim życiu. Gdy otwieramy list do Efezjan, rozdział 1, w wersetach 5 i 6 czytamy. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Bóg wybrał i przeznaczył nas dla siebie po to, abyśmy przynosili Mu chwałę. I to jest dziwne dla ludzi nieznających Boga, ponieważ na co dzień słyszymy o tym, że człowiek powinien dążyć do tego, aby spełniać swoje marzenia i aby się samorealizować. Nawet, co ciekawe, chrześcijanie o tym mówią. Jezus zaś miał zupełnie inne pragnienie. Jego marzeniem było to, aby wypełnić wolę Ojca i tylko wolę Ojca. Co ciekawe, apostoł Paweł w pewnym momencie poczynił taką uwagę na temat wyboru Jezusa dotyczącej tego, że poświęci się do realizacji Bożego dzieła. W liście do Filipian w rozdziale drugim, który my przede wszystkim kojarzymy z tym, że Jezus uniżył samego siebie, tak? Apostoł Paweł od 9 wersetu napisał tak. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus promował Ojca. W zamian za to Ojciec go wywyższy. Jeśli w naszym życiu promujemy siebie, Bóg się do tego nie przyzna. Jeśli będziemy wszystko robili po to, żeby promować naszego Ojca, jeśli ktoś nas wywyższy, to właśnie On. A lepiej chyba być wywyższonym przez Boga niż przez ludzi. Bo ludzka pamięć z jednej strony jest zawodna, a z drugiej strony ludzkie nastroje są zmienne. Bóg nas natomiast pozostaje zawsze ten sam. Patrząc na postawę Pana Jezusa, a więc tego, który przyszedł, wyrzekł się wszystkiego i poświęcił się woli swojego Ojca, jakże trudno jest współczesnemu człowiekowi zdobyć się na coś podobnego. Nawet nam, chrześcijanom, bardzo trudno jest to uczynić. Ponieważ gdzieś zawsze chodzi nam zawsze o nas. O nasze dobro, a nie o dobro naszego Ojca. Natomiast w Nowym Testamencie znalazłem człowieka, który poza Panem Jezusem również postanowił swoje życie podporządkował w spełnianiu woli swojego Boga. Gdy otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 3, znajdziemy tam tego człowieka. W wersetach od 26 czytamy. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset od 26. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. I to był też taki trudny moment, może nie dla samego Jana, ale dla jego uczniów, kiedy do tej pory to Jan był takim główną postacią na ziemi ludzkiej. Przychodziły do niego tłumy. I nagle po spotkaniu z Jezusem ci ludzie przekierowali swoją uwagę z Jana na Jezusa. I uczniowie Jana poczuli się zagrożeni. Natomiast nie Jan, który powiedział: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Rozmowa Pana Jezusa z braćmi, którzy przyglądając się Jego życiu i działalności podsunęli Mu genialny pomysł: zmień strategię, pozyskaj uczniów, pokazuje nam, że Bóg ma nie tylko swój plan, ale również ma swój czas. I powiem szczerze, gdybyśmy mieli regulować nasze zegarki z Bożym zegarkiem, byłoby ciekawie w naszym życiu. Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego i w takich czasach przyszło nam żyć, że czas biegnie bardzo szybko. Żyjemy w czasach, gdzie wymaga się od nas szybkich decyzji, a czasami wręcz natychmiastowych. Patrząc na postawę Pana Jezusa, ale też na postawę Boga zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, można powiedzieć tylko jedno. Bóg ma swój czas. Ani się nie spieszy, ani się nie spóźnia, ale wszystko idzie według tego, jak sobie zaplanował. Bóg zawsze przychodzi we właściwym sobie czasie, choć z naszego punktu widzenia może już jest za późno. Gdybyśmy na przykład spojrzeli do Ewangelii Jana, do rozdziału 11, do wersetu 21, kiedy to umarł Łazarz, kiedy Pan Jezus w końcu pojawił się w domu Marii i Marty, czytamy w 21 wersecie, rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Czy Jezus się spóźnił? Nie. Było to celowe działanie, ponieważ chwała Boża miała być większa i Łazarz miał nie tyle zostać uzdrowiony, co wzbudzony z martwych na oczach tłumu. A więc pomimo tego, że wokół Jezusa były niesprzyjające warunki i z punktu widzenia ludzi postronnych wszystko się waliło, Jezus postanowił, że nie będzie działał pochopnie. Nie podejmuje też nerwowych decyzji, ale trzyma się z góry ustalonego planu z Ojcem. Można powiedzieć, że Jezus w tym momencie czeka na sygnał od Ojca. Tak, to jest czas, abyś mógł zacząć działać. Nie wiem, czy zauważyliście to, kiedy rozważaliśmy Ewangelię Jana, że z rozdziału na rozdział wrogość do Jezusa zaczynała narastać. Z rozdziału na rozdział stawała się coraz większa. Natomiast w tym rozdziale i w następnych ta wrogość przemienia się w nienawiść. A punktem kulminacyjnym tego staje się rozdział 11, kiedy to w wersecie 53 czytamy. Od tegoż dnia naradzali się, aby go zabić. Drodzy, każdy problem, każdy konflikt, każde nieporozumienie ma swój początek. Z ludźmi jest tak, że zazwyczaj już nie pamiętają, o co poszło, ale z przyzwoitości walczą dalej. Gdybym zadał nam takie pytanie, w którym momencie zaczął się problem z Jezusem, to do jakiego miejsca byśmy wrócili? Ponieważ Pan Jezus w 7 rozdziale i 21 wersecie powiedział tak: jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. O jakim wydarzeniu mówił Jezus? Jedno wydarzenie spowodowało wielkie poruszenie. Pan Jezus odwołuje się tutaj, tak samo jak ci ludzie, do uzdrowienia człowieka przy sadzawce Betesda. Kiedy otworzymy rozdział 5, w wersecie 16 czytamy takie słowa. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Można powiedzieć, że do tego miejsca jeszcze tolerowali Jezusa. Jako może jednego z nauczycieli, może jako wydarzenie. Ale w tym momencie zmieniło się wszystko. Jezus zaczął być dla nich zagrożeniem. Był jeszcze jeden powód, dla którego zaczęto bać się Jezusa i postanowiono poczynić kroki, aby go wyeliminować. W Ewangelii Jana, w 7 rozdziale i 7 wersecie, Pan Jezus w rozmowie ze swoimi braćmi powiedział tak. Świat nie może was nienawidzieć, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Drodzy, nie inaczej było w rozdziale 7. W 14 wersecie czytamy, a gdy minęła już połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. Można powiedzieć, nic nadzwyczajnego. Ale Jezus wchodzi do świątyni podczas jednego z trzech najważniejszych świąt żydowskich i powiada słowa trudne, ponieważ od wersetu 19 czytamy. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz, kto chce cię zabić? Odpowiadając, Jezus rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Wszak Mojżesz dał wam obrzeskę, nież iby ona przyszła od Mojżesza, lecz od przodków, i w sabat obrzezujecie człowieka. Choć słowo mówi, że nie wolno wykonywać żadnej pracy. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Czy gdybyśmy my usłyszeli takie słowa, nie, że nie wypełniamy zakonu, ale że nie żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym, nie podniosłoby nam się ciśnienie? My? I to podniosło ciśnienie Żydom. Ponieważ Jezus poruszył tutaj ważny problem. Z jednej strony mówi o tym, że obrzezanie zostało wam dane za Abrahama tak naprawdę. Czyli wcześniej, niż pojawiło się prawo. Potem pojawiło się prawo mojżeszowe, które mówiło, żeby nie pracować. Ale problemem nie było to, że te dwie rzeczy się wykluczały. Ale problemem było to, że po pierwsze Żydzi nie rozumieli w ogóle ducha prawa, o co tak naprawdę chodzi Bogu, a z drugiej strony przez lata do prawa Bożego dodali mnóstwo innych rzeczy, które miały uszczegółowić prawo Boże. Bo jeśli Pan mówi, żeby nie pracować, a tam zaczęto dodawać, czego nie wolno robić, tym samym prawo Boże zostało odsunięte, a przepisy ludzkie stały się najważniejsze. Stąd też to, co uczynił Jezus w sabat, było dla nich trudne. Nie dlatego, że Bóg tego zakazał, ale dlatego, że oni sami powiedzieli, że tak nie wolno. Przez to Pan Jezus chciał dotknąć ich do żywego, pokazując ich obłudę i dwulicowość. Sami łamiecie prawo, a na mnie się gniewacie, że uzdrowiłem człowieka? Stąd u innych ewangelistów znajdujemy takie słowa. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale i 4 wersecie czytamy. Rzekł do nich, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. W Ewangelii Mateusza, zaś w 12 rozdziale od wersetu 10 czytamy, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę i zapytali go mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta owca w dół wpadła w sabat, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. My jako ludzie mamy taką tendencję, że sobie jesteśmy w stanie sporo wybaczyć. Ale nie daj Boże, jeśli ktoś inny zrobi to samo, co my. Robi się afera. Pan Jezus powiada, bądźcie sprawiedliwi, a nie dwulicowi. Jeśli sobie pozwalacie na pewne rzeczy, dajcie też prawo i innym. To, co też zdenerwowało Żydów, to to, że rozmawiali tak mądrze z synem cieśli. Jego wypowiedzi wskazywały na to, że jest to człowiek uczony. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale i 15 wersecie czytamy: i dziwili się Żydzi i mówili: skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? I teraz, drodzy, dopiero możemy zobaczyć w tym 7 rozdziale wielkość i mądrość naszego Boga. Ponieważ temu wszystkiemu, co się działo, te wszystkie rozmowy, świadkami tego byli prości ludzie. Pielgrzymi, którzy przybyli na to święto. Co ciekawe, zanim Pan Jezus znalazł się na święcie, ludzie ci, którzy przybyli do Jerozolimy, słyszeli różne opinie na jego temat. I tak, na przykład, gdybyśmy otworzyli 7 rozdział, wersety od 11, czytamy tam: Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumu wiele mówiono o nim. Jedni powiadali: dobry jest. Inni zaś mówili przeciwnie: przecież ludzi zwodził. Nikt jednak nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Teraz zaś ci ludzie, którzy słyszeli różne opinie, mogli na własne oczy ujrzeć, ale też na własne uszy usłyszeć wszystko to, co mówił Jezus. I sami tak naprawdę mogli wyciągnąć sobie wnioski co do tego, kim tak naprawdę jest ten nauczyciel. I zadali też, słuchając tego wszystkiego, bardzo ważne pytanie. Czytamy o nim w 26 wersecie naszego tekstu. Oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Jakby tego było mało, w wersecie 31 czytamy: a wielu z ludu uwierzyło w Niego i mówiło: czy Chrystus, gdy przyjdzie, czyni więcej cudów niż te, które uczynił? Zwykli pielgrzymi, słuchając tego, co mówił Jezus, ale też pewnie znając historie inne, zasłyszane wcześniej, doszli do przekonania, że Jezus musi być Mesjaszem. I drodzy, tak na dobrą sprawę, to, co robił i mówił Pan Jezus, zmuszało człowieka do podjęcia jednej z dwóch decyzji i obie były trudne. Ponieważ pierwsza decyzja, jaką mógł podjąć człowiek, wynikała bezpośrednio z 5 Księgi Mojżeszowej z rozdziału 13. W 5 Księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale od wersetu 2 czytamy: jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znaki albo cud, a potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg twój nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. My inaczej to odbieramy, niż odbierali to Żydzi. Jezus był kontrowersyjny. I co ciekawe, niektórzy Żydzi właśnie tak zaczęli postrzegać Pana Jezusa. W 7 rozdziale, w wersecie 1 czytamy: a potem chodził Jezus po Galilei i nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Sam Jezus powiedział do słuchających go tłumów takie słowa: Czy to nie Mojżesz dał wam zakon? A nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz, kto chce cię zabić? Ale po pewnym czasie ci sami ludzie stwierdzili, w 25 wersecie, wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Drugą decyzją, jaką mogli podjąć ci ludzie, wynikała również z 5 Księgi Mojżeszowej, ale z rozdziału 18 i wersetu 15. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 18 i werset 15. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Można powiedzieć, to jeszcze pół biedy. Ale dalej jest powiedziane, Jego słuchać będziecie. A więc ten drugi werset mówi o tym, że jeśli przyjdzie Mesjasz, macie się Go słuchać. A więc drugą decyzją, jaką mogli podjąć ludzie, to wiara i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Niektórzy z tłumu słuchającego Pana Jezusa podjęli właśnie taką decyzję, uznając Jezusa za Mesjasza. Ale w tym czasie w Jerozolimie była też pewna grupa, która podjęła tą pierwszą decyzję. W 7 rozdziale i 32 wersecie czytamy. I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. I właśnie w takich okolicznościach, kiedy tłum z jednej strony nie wie, co ma zrobić z Jezusem, część ludzi powiada, że jednak jest Mesjaszem, pewien człowiek musi podjąć decyzję. Co zrobić dalej z Jezusem? Musi się określić, ale nie tyle zrobić to w duchu albo we własnym sumieniu, ale musi to zrobić publicznie. Gdy otworzymy 7 rozdział Ewangelii Jana i zaczniemy czytać wersety od 45, nagle rozjaśni nam się, o kogo chodzi. Przyszli tacy słudzy, ci wysłani przez faryzeusza, aby pojmać Jezusa, i faryzeusze zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu i jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem. Ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. Tym człowiekiem, który stanął nagle, jak to czasami mawiamy, między młotem a kowadłem, był Nikodem. Ten sam, który w rozdziale 3 rozmawiał z Jezusem na temat życia wiecznego. Nie wiem, drodzy, jak oceniacie jego postawę po jego wypowiedzi, ale dla mnie był to akt odwagi i akt wiary. Mimo wszystko. Ponieważ jako jedyny postanowił powiedzieć coś innego. Do tej pory, jak czytaliśmy na przykład w 13 wersecie, nikt jednak nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. A w 9 rozdziale i 22 wersecie czytamy, kiedy jest mowa o uzdrowieniu tego niewidomego, że tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. A jednak Nikodem postanowił zawalczyć na tyle, na ile starczyło mu odwagi i wiary. Gdyby dzisiaj przyjrzeć się opiniom, jakie krążą na temat Pana Jezusa w dzisiejszym świecie, okazałoby się, że są bardzo zbliżone do tych, które krążyły za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Niektórzy w Niego wierzą, niektórzy w Niego nie wierzą. Niektórzy mówią, że był dobrym nauczycielem, inni, że był szarlatanem. Natomiast jedyną różnicą, jaka zaszła od czasów, kiedy Pan Jezus był na ziemi, do naszych, jest taka, że w tej chwili ludzie oceniają i patrzą na Pana Jezusa przez pryzmat Słowa Bożego, a więc tego, co jest napisane w Biblii, ale także patrzą i oceniają Pana Jezusa na podstawie tego, jaki jest Kościół i jacy są chrześcijanie. Wtedy nie było Kościoła i nie było chrześcijan. Wszyscy patrzyli na Jezusa. Teraz ich opinia kształtuje się w zależności od tego, jak żyje i postępuje Kościół. To, jak, drodzy, żyjemy na co dzień, jak się zachowujemy, wpływa na to, jak ludzie postrzegają nas, postrzegają Kościół, ale też jak oceniają Pana Jezusa. Pan Jezus, jak już mówiliśmy na samym początku, będąc tu na ziemi, starał się jak najlepiej reprezentować swojego Ojca, tak? I tylko Jego. Kościół i chrześcijanie powołani są do tego samego. Można powiedzieć, że poniekąd to my jesteśmy wizytówką nieba na ziemi. Postawa Pana Jezusa budziła skrajne postawy. Ludzie albo w Niego wierzyli, albo nie wierzyli. A jakie emocje budzi dzisiejszy Kościół? Czy nasze życie sprawia, że ludzie czują się zakłopotani z powodu tego, jak sami żyją? A może są zagniewani z powodu naszej nieustępliwości w sprawach wiary, etyki i moralności? A może postrzegają nas, jakbyśmy byli jednymi z nich, tylko chodzimy do innego kościoła w niedzielę? A może budzimy odrazę, ponieważ nasza zła postawa jest po prostu zgorszeniem? Jesteśmy wizytówką nieba. Tak jak Pan Jezus był wizytówką swojego Ojca. Stąd też, drodzy, chciałbym na zakończenie przeczytać jeszcze raz tylko jeden werset z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału i wersetu 12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, a można by nawet dodać inne niż oni. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Jesteśmy wizytówką nieba. Miejmy to w pamięci po to, aby nasze życie przysparzało naszemu Ojcu